czołg, żołnierz, rakieta jest tylko efektorem, nie? W systemie, w tej pętli. To musi być z dronów, z innych sensorów, z wojsk specjalnych, system, szybka decyzja, przemieszczanie się, prawda, i tak dalej, po to, żeby ograniczać Rosjanom możliwości walki w kompleksie rozpoznawczo-uderzeniowym. I to jest właśnie w socjalistycznym świecie, gdzie punktem ciężkości współpracy są przepływy strategiczne, wymiany i tak dalej, jest mnóstwo zależności tak zwanych lewarów, które powodują, że ja robisz to, co ja chcę, tak? Chodziło o to, żeby wielki hegemon pojawił się w Warszawie i powiedział to trochę tak, jak nie wiem, jak ślub bierzesz, tak? Wyrównuje stawkę ryzyka, wyrównujemy potencjały i wtedy uderzenie w ciebie jest uderzeniem we mnie. Ale Biden tego nie zrobił i wnikliwie się będą przyglądali, jakie wojsko my budujemy. Serio mówię, to są poważne rzeczy. To nie jest takie puste gadanie, tylko o, kupimy sobie 800 czołgów i tam hajmarsy, tak, i po prostu to coś znaczy, tak? I tylko tak zjeść bułkę rano, później pójść spać. No chyba lepiej jest wziąć udział w zawodach.
No ale jakiś wiesz... Tam,
no to jakiś musi być sens tego życia, nie?
Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my pomagamy. Drugi kciuk dla Legimi, księgarni, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Wspieramy również tę akcję, a 10 zł z każdego e-booka albo audiobooka, który ściągniecie, idzie dla Zarysu, a więc zwieramy szyki. Jestem w północnej Polsce, naprawdę w pięknym miejscu, gdzie odwiedziłem Jacka Bartosiaka. A więc, drodzy Państwo, w tych pięknych okolicznościach przyrody rozmawiam z naszym, chciałem powiedzieć gościem, ale de facto gospodarzem, Jackiem Bartosiakiem, czołowym geopolitykiem Rzeczypospolitej. Czołem!
Cześć Piotrze, już nie wiem po tym wstępie znowu za co się łapać, szczerze powiedziawszy, bo topnieje pod tym ciosem tych słów.
No. Słuchaj, to jest realistyczna ocena. Autor wielu poczytnych publikacji, szef Strategy and Future, autor, współautor książki, którą razem napisaliśmy, Nadchodzi Trzecia Wojna Światowa. I ciekawa informacja dla Państwa. Otóż przygotowaliśmy dla Państwa e-booka darmowego Atak na Ukrainę, który jest takim trochę update'em do tej książki. Każdy, kto teraz kupi Trzecią Wojnę, otrzyma za darmo, może ściągnąć tego e-booka. Wszystkie szczegóły macie Państwo w opisie. A więc, Jacku, muszę powiedzieć, że fajnie tu u ciebie.
Dzięki, tak. Jest bardzo przyjemnie. Siedzimy na pomoście, za nami jezioro. Pogoda mogła być lepsza, bo od 2 dni nie ma słońca, ale dajemy radę, nie?
Daj spokój. Cudownie. Nie mogę się już doczekać, jak wejdę do tej wody.
Tak, to prawda.
No dobrze. Czy jesteś gotowy na rozmowę?
Pewnie.
Super, to zanim rozpoczniemy tę rozmowę, to tylko krótkie podziękowania dla naszych widzów. Bardzo Państwu dziękuję za oglądanie Historii Realnej. No i cóż, można nas wspierać, bo to jest bardzo też ważne dla nas i dzięki Państwa wsparciu możemy realizować takie odcinki jak ten. I możecie nas wspierać na Patronite i na YouTubie, wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Jeszcze raz wielkie dzięki. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Jacku, rozpocząłeś w internecie nową zbiórkę. Zajrzałem tam, no naprawdę imponujący wynik, zaledwie po kilku dniach. Gratuluję.
Dziękuję.
Zbiórka Lekcje z wojny na Ukrainie, a więc rozumiem, że nowy projekt Strategy and Future, w którym będziecie z zespołem analizowali to, co się dzieje od kilku miesięcy na froncie na Ukrainie. I powiedz mi, to jakie są te główne lekcje?
No musimy tu rozdzielić dwie rzeczy. No, są skutki geopolityczne, tak, i szeroko strategiczne dla państwa polskiego, czyli na przykład jak się zachowują Niemcy, Francuzi, co z surowcami, co z łańcuchami wartości żywności, co w ogóle z oligarchią ukraińską, co z przyszłością ewentualnie polsko-ukraińską, jeśli w ogóle, tak, co z Białorusią, bo została złamana architektura bezpieczeństwa. Tak. Sytuacja jest zupełnie inna. Tak. Jesteśmy w innym świecie. Nie wrócimy do starego świata, on będzie inny. Chodzi o to, żeby ten nowy świat był jak najbardziej korzystny i to jest jak gdyby pierwsza część tego projektu. A druga część, no to są skutki dla reformy, lekcje z wojny na Ukrainie dla bardzo pożądanej i zapowiadanej, zobaczymy jak zostanie wdrożone, reformy polskiej wojskowości. Bezwzględnie wojna na Ukrainie daje nam lekcje, jak wygląda pole walki, czego możemy się spodziewać, pozwala też zastanowić się, jak Rosjanie się będą też dostosowywali do pola walki, bo się uczą. Już jest różnica między operacją kijowską a operacją w Donbasie. Różnica była między frontem południowym a północnym, tak? Bo wojna jest sposobem, a nie porównaniem technologii jakiejś tylko tam. Więc no to są te lekcje, tak? Już mamy kilkadziesiąt, ich właściwie już ponad 80 lekcji, które już mamy spisane z punktu widzenia tego, jak reformować Wojsko Polskie, po co się przygotowywać. Musimy odpowiedzieć sobie na ważne pytanie. Czy mamy mieć tak, jak zaczyna sugerować Jarosław Kaczyński w przemówieniach w ostatnich dniach, że miejmy mieć zdolność do aktywnej obrony, czyli inne wojsko niż ukraińskie, potężniejsze znacznie, o większych zdolnościach, gdzie artyleria, rakiety niszczą przeciwnika na podejściu na terytorium Białorusi, no właściwie nad Berezyną gdzieś, tak, i obwód kaliningradzki, niszcząc na głębokość, z elementami rajdowymi, tak, na nasz, wojska naszego, czyli coś bardzo ambitnego, dużo większego, gdzie trzeba więcej pieniędzy, zmienić kulturę organizacyjną, w ogóle Wojsko Polskie jako no coś naprawdę silnego w regionie, tak, i nowoczesnego, które powoduje, że bronimy się na granicy, poprzez czasami wyprzedzające, jak rozumiem, prezesa Kaczyńskiego działania. No i to jest zupełnie inne wojsko niż my przy Armii Nowego Wzoru, dlatego że no, to jest wojsko, które będzie musiało sobie odpowiedzieć, na, i w ogóle system polityczny, co NATO powie, co sojusznicy nasi na to, że możemy eskalować, tak? Co z artykułem 5, bo nie wszyscy mogą być zadowoleni, już nie mówiąc o tym, czy mamy na to pieniądze. Przed wojną wydawało nam się, że nie ma woli politycznej, więc to jest taka lekcja z Ukrainy, że nasza klasa polityczna, przynajmniej ustami prezesa Kaczyńskiego, wyraża swoją wolę, żeby wydawać mnóstwo i mieć wojsko ofensywne nawet, tak? W ramach aktywnej obrony. No i musimy sobie odpowiedzieć na pytanie nie mam jeszcze tej odpowiedzi. Analizując lekcje z wojny na Ukrainie, czy chcemy takie wojsko, czy jednak przygotowujemy do obrony. W wojnie obrony manewrowej, tak jak w Armii Nowego Wzoru, po to, żeby uruchomić artykuł 5. Bo też są konsekwencje co do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nasze zbrojenia, nasza reforma wojskowości wywrze odpowiednie kontrreakcje w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bo to wszystko jest system naczyń połączony. Już nie mówiąc o Rosjanach, nie mówiąc o Ukraińcach. Tych lekcji za tym jest mnóstwo. No i możemy oczywiście porozmawiać o lekcjach operacyjnych, tak? Ze sztuki, z taktyki, ze sztuki operacyjnej. Bo jest bardzo dużo. No widzimy, jak Rosjanie na przykład zawodzą w logistyce kołowej, widzimy, jak Rosjanie mają problemy, jeżeli artyleria jest za daleko od oddziałów manewrowych, tak? Jak separować, jak niszczyć kill chain w ramach tempa operacyjnego rosyjskiego. No już są lekcje, to pokazuje nam Ukraina. Są metody na pokonanie armii rosyjskiej. Mówiliśmy o tym nawet z tobą w programie i w książce, że jest do pobicia armia rosyjska, tak? Bo Armia Nowego Wzoru to zakładała. Operacja kijowska była odzwierciedleniem strefy nękania Armii Nowego Wzoru, de facto, tak? Ku zaskoczeniu wszystkich. Wydawało się, że Rosjanie są nie do zatrzymania, ale wykonali za duży manewr w oderwaniu od logistyki, nie zintegrowali się swoją artylerią organiczną, ani taką, którą podciągają po to, żeby wspierać manewrem ogniowym koncentrację przeciwnika, tak, zastosowano asymetryczną taktykę lekkiej piechoty niż na linii komunikacyjnych rosyjskich i Rosjanie stracili krew, tak, to znaczy stracili tlen właściwie, no i a z kolei operacja w Donbasie jest zupełnie inna, tak, i tu są jeszcze inne lekcje, więc no, bardzo dużo można by o tym mówić i tym się zajmiemy właśnie w ramach tego projektu. Pojeździmy po sojusznikach, tak jak przy Armii Nowego Wzoru, porozmawiamy z nimi. Zresztą już byliśmy w Izraelu, byliśmy na przykład w sprawie lekcji z wojny na Ukrainie. Pojedziemy do Stanów, wybieramy się również na Ukrainę. Zobaczymy, czy się to uda.
I chcesz jechać na Ukrainę, tak?
Chcemy pojechać na Ukrainę, porozmawiać z ludźmi, którzy są na froncie, dowodzą i tak dalej, żeby nam pokazali co i jak.
No i Jacku, rzeczywiście, miałeś rację, pogoda nas nie rozpieszcza.
Musieliśmy wrócić pod dach, tak?
Zgonił nas deszcz z tego pięknego pomostu, ale wrócimy, okej? Okay? Jak się wypogodzi. Myślę, że fajny sposób to, jak to się mówi, zagaiłeś naszą rozmowę, to znaczy pokazuje, że są trzy poziomy jakby wniosków, które można z tej wojny wyciągnąć. Pierwszy geopolityczny, drugi strategiczny i trzeci powiązany z nim, to już chodzi o takie konkrety wojskowe, co kupować i jak walczyć. Proponuję rozpocząć od geopolityki, zgodnie z tym, jak przedstawiłeś z twoją kolejnością, więc powiedz, to trochę ta wojna, mam wrażenie, jest taki moment, sprawdzam.
Tak i najważniejsze w tym wątku pytanie, które musimy sobie zadać, my jako Polacy, to jest, kim chcemy być, kim jesteśmy i kim chcemy być za 10-15 lat. Dlatego, że ta wojna pokazuje rozdźwięk między opcją kontynentalną a atlantycką i sprzeczność interesów między państwami wschodniej flanki, państwami Międzymorza, Intermarium, a starą Europą kontynentalną. która miała wyraźny deal z Rosją, polegający na tym, że jest spokój, jest tania energia i oni sobie produkują, a my dostarczamy tanią pracę i nie pyskujemy. I ta wojna może to zniweczyć w zachodniej Europie, ale Europa Zachodnia będzie starała się utrzymać ten model. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy, kim chcemy być wewnątrz kraju. Jeżeli chcemy być czymś więcej niż do tej pory, mieć jakąś ideę i marzenie, to musimy zrobić tak, jak mówi Marek Budzisz od 2-3 tygodni w debacie i specjalnie jako szef działu wschodniego Strategy and Future Marek za to odpowiada, tak? Czy to zaczął mówić o federacji z Ukrainą, czy o współpracy między morzu w wielu zresztą sektorach i aspektach, czy współpracy wojskowej. A tak naprawdę chodzi o stworzenie nowej równowagi w tej części świata, która będzie eliminować wpływy rosyjskie, a jednocześnie próbować budować własną sprawczość, własne łańcuchy gospodarcze powiązań, niezależne od Europy Zachodniej. Czy nazwiemy to federacją, czy nazwiemy to pogłębioną współpracą w różnorakich sektorach, to jest właśnie to. To jest ten wątek geopolityczny i to są lekcje płynące z wojny na Ukrainie. Musimy to rozważyć. Nie mam gotowych odpowiedzi na to. Tak? A Marek Budzisz na przykład uważa, że musimy zmierzać w kierunku właśnie tej wspólnoty. Ja też tak uważałem na pewno, gdy pisałem książkę o Rzeczpospolitej. On właściwie, książka moja o Rzeczpospolitej, Rzeczpospolita między lądem a morzem, wydana w 2018 roku, która opisywała naszą przestrzeń, jakie zewnętrzne czynniki działają na nią i że jedyną odpowiedzią jest próba budowy intermarium, ale to będzie trudne, bo software, czyli ludzie, którzy tu obsługują kulturę strategiczną, są z niskich lotów, to wierzyłem w to wtedy bardzo. Później zobaczyłem, jak działa państwo polskie, jak działa biurokracja polska, jak działa kultura strategiczna polska i uważałem, że mamy za mało tlenu, po prostu, to znaczy za mało siły witalnej w tym, tak? No, ale z drugiej strony ta wojna nam stwarza niepowtarzalną szansę zniszczenia rosyjskiego imperialnego projektu zapoczątkowanego najpóźniej przez Piotra Wielkiego. No i to jest to pytanie, i nie będziemy powtarzać tam tez zachodnich think tanków, co to jest dla świata zachodu. Nie, co to dla Polski znaczy. Lekcje z wojny na Ukrainie dla wątku geopolitycznym, co to znaczy dla Polski.
Dobrze, tylko zapytam cię od razu w tym miejscu, bo to wystąpienie pana Marka Budzisza wywołało olbrzymi ferment. Bo użyłeś takiego słowa, jakie marzenie powinna mieć Polska, bo jeżeli tym marzeniem ma być federacja z Ukrainą, no to ma szereg problemów. Chociażby ostatnio był ciekawy wywiad z niemieckim historykiem, gdzieś czytałem w prasie polskiej, który mówił, że gdyby można było cofnąć czas, tak de facto można wywnioskować z tego, to by się dwa razy zastanowili, czy warto to NRD brać. Oczywiście mówił z przymrużeniem oka, ale wiesz, o co chodzi. To znaczy chodzi o to, że problemy były gigantyczne. Ze względu na różnice rozwojowe. No, Ukraina, wspieramy Ukrainę w jej walce z Rosją, ale wiemy, jakimi borykamy się problemami. Więc jest po pierwsze, trochę to nie pasują te dwie połówki do siebie, a po drugie, no, znaleźlibyśmy się automatycznie w wojnie z Rosją. Nie?
Tak,
trochę niebezpieczne.
Tak, dlatego nie mówmy o federacji jako czymś jutro, tylko pewnej dążności do tego, żeby koordynować polityki, na przykład biznesie. I zrobimy to w ramach tego projektu. Zrobimy takie serię debat na temat możliwości inwestycyjnych, ale nie będzie takie durne, tam akademickie, tylko zapytamy polskiego biznesu naprawdę, jak uważa i co należy zmienić, co państwo polskie musi zrobić. Są trzy rzeczy potrzebne do robienia biznesu zawsze. Kapitał oczywiście, know-how zdolności organizacyjne, to jest jeden segment. Drugi to trzeba mieć osłonę polityczną, tak? Na całym świecie tak się dzieje. I idącą za tym ochronę prawną, żeby później ci nie wywłaszczano z tego, nie zabierano ci, żeby tak jak tam w Ukrainie właściwie często działo. No i trzecia rzecz, to trzeba umieć to robić, tak? No i my mamy biznes, tym prywatny, który umie robić pewne rzeczy, czy drogi, czy przetwórstwo żywnościowe, czy inne rzeczy. I to jest liczący się biznes już w Europie. I zamiast powtarzać tylko takie hasełka, należy się to przestanowić, jak ukształtować współpracę z Ukrainą, czy przemysł zbrojeniowy, który zresztą Ukraina w wielu aspektach ma lepszy, jak ukształtować te relacje współpracy.
Drodzy Państwo, no i zobaczcie, rozpogodziło się.
Wracamy nad jezioro,
super. No więc rozmawialiśmy, Jacku, o możliwościach, perspektywie współpracy polsko-ukraińskiej i nawiązuję do tej mapy słynnej, która wywołała spore zamieszanie, którą Ukraińcy pokazali i okręg charkowski mają Niemcy odbudowywać, który jest już odbity, a Polakom przypadł okręg doniecki, który do połowy jest okupowany przez Rosjan, a kto wie, czy nie będzie okupowany w całości. Twój komentarz do tego.
Ja bym się nie przywiązywał do tej mapy. No Ukraińcy mają długą drogę w ogóle do tego, żeby wojnę zakończyć, nie mówiąc o wygraniu, a nie mówiąc o inwestycjach, więc bym się nie przywiązywał. Natomiast oczywiście jest tak, że można być ograny, może się to też tak skończyć, że Amerykanie zobaczą, że my nie mamy zdolności organizacyjnych, państwo polskie nie chce wesprzeć i prywatny biznes też nie chce wesprzeć i Amerykanie wezmą Niemców, tak? I tyle. No i przegramy skutki pokoju.
Mimo tego, że dzisiaj się angażujemy bardzo mocno, a Niemcy średnio, to jest ten stary dowcip, wiesz, piłka nożna gra 22 zawodników, a zawsze wygrywają Niemcy.
Nie,
na
bo
końcu.
To chodzi o to, że wdzięczność nie jest walutą.
Właśnie.
Tylko siła i zdolności, możliwości, tu i teraz, co zrobimy i jak to się przeniesie na przyszłość, a nie wdzięczność, no, jakieś postawy moralne, tak? Aczkolwiek mamy zbudowaną pozycję do tego, żeby z Ukraińcami rozmawiać. No, przede wszystkim bez terytorium Polski, to wynika z geografii, nie utrzymałaby się Ukraina w wojnie, dlatego że to z Jasionki, z Rzeszowa, lotniska, jest utrzymywana pomoc i transporty przez granicę i to Polska z podstawą operacyjną. Wojna na Ukrainie, Ukraina by nie mogła być w wojnie, Amerykanie też nic by nie mogliby z tym zrobić i nie da się tego zastąpić Rumunią, dlatego że przez Rumunię prowadzą tylko 3 szlaki kolejowe na Ukrainę, w tym 2 są przez terytoria kontrolowane przez Rosjan Dniestrze, a 1 przez Liman Dniestru, który został zbombardowany przez Rosjan, tak? W związku z tym nie można produktów na przykład rolnych czy innych ukraińskich wywozić przez Rumunię, jest tylko Polska i Słowacja ma jeszcze inne uwarunkowania i Węgry. Więc tak naprawdę bez Polski Ukraina nie byłaby w wojnie. To jest okoliczność, którą należy rozegrać. Tak samo bez polskiej pomocy wojskowej, bardzo istotnej. Tak. Na pewno Ukrainie ciężko byłoby odbudować element manewrowy, odwodowy. To, co zaproponowaliśmy, co zaproponował Marek Budzisz, jest po prostu taką pewną wizją myślenia, w jakim kierunku. Chodzi o zbudowanie nowej równowagi w Europie, która będzie bardziej obsługiwała interesy Europy Środkowo-Wschodniej. To bardzo trudna droga, żeby była jasność. To jest wykonanie myśli Romera, pomostowości, o której mówiliśmy przy książce, czyli komunikowania północ-południe, zablokowania tych równoleżnikowych przepływów strategicznych Niemcy-Rosja, a zatem zablokowania pewnej solidarności i sprawczości niemiecko-rosyjskiej poprzez oś północ-południe, właśnie Skandynawów, Polskę, Rumunię, Ukrainę, z pomocą anglosasów. I to nie są czcze hasła. To w codziennej praktyce polityki jest zawsze kto kogo i kto umie kogo nacisnąć bardzo złożonym systemem sprawczości. Jest bardzo dobry przykład. Na przykład Scholz, kanclerz, naciska teraz Litwinów na to, żeby nie blokowali tranzytu rosyjskiego do obwodu kaliningradzkiego, żeby inaczej interpretowali przepisy sankcyjne. Naciska po to, żeby żołnierze niemieccy czasem nie znaleźli się w wyeskalowanej wojnie, a oni stacjonują na Litwie. Ale tak naprawdę chce pozbawić sprawczości Litwy i działa jak adwokat Rosji. Bo ma inne lewary, bo gaz, bo ropa, bo prawda i tak dalej. I ryzyko wojny. I to jest właśnie w szóstecznym świecie, gdzie punktem ciężkości współpracy są przepływy strategiczne, wymiany i tak dalej. Jest mnóstwo zależności tak zwanych lewarów, które powodują, że robisz to, co ja chcę. Tak? I cała polityka polega na manewrowaniu w tej sprawczości, żeby poszerzać swoje pole manewru, a pozbawiania ciebie. A reszta jest tylko hipokryzją. Tak? Tym musimy zwiększyć. To nie jest tak, że ktoś nam da, bo pomogliśmy. Nie to, że ktoś nam da, bo chcemy, bo przyjęliśmy nawet uchodźców, bo jesteśmy dobre chłopaki, dobre dziewczyny. Tylko po prostu musimy się wypozycjonować i być niezbędni w pewnych uwarunkowaniach. Tak? Na przykład uwarunkowań wojskowych dla Ukrainy.
Dobrze, to spróbujmy teraz porozmawiać właśnie o tym, że nastąpił ten rozdźwięk interesów, o którym mówiłeś, pomiędzy państwami zachodniej Europy, a państwami, które leżą bliżej Rosji, czyli tak zwanej umownie wschodniej flanki NATO, ale problem polega na tym, że gdybyś zrobił tabelkę sumaryczną i podliczył siłę gospodarek państw wschodniej Europy, wschodniej flanki, a starej Europy, strefy europejskiej, no okazałoby się, że jesteśmy, no co tu dużo gadać, karłami wobec olbrzymów. Więc pytanie, czy nie sądzisz, że skoro w polityce najważniejsza jest siła, że taki blok, o którym, jak rozumiem, wszyscy marzylibyśmy, nie jest w pewnym sensie taką efemerydą, no pewnym iluzją, bo tak na dobrą sprawę na końcu jesteśmy zawsze od nich słabsi. I różnica tych gospodarek wschodnich krajów i zachodniej Europy spowoduje to, że na końcu i tak Amerykanie wybiorą, powiedzmy, Niemców, a nie Polaków.
Tak może się to właśnie skończyć. I po to, żeby zmienić ten status, to należałoby szarpnąć. No. Bo inaczej będziemy akceptowali tylko miejsce peryferyjne w systemie gospodarczym. Tak? Oczywiście to jest bardzo trudne, to jest łatwo mówić, ale my przygotujemy w Strategy in Future taki pomysł, bo jest bardzo dużo też prywatnego biznesu, który gdyby miał osłonę polityczną i na przykład sądownictwo prawne które byłoby uczciwe, na przykład jurysdykcja polska, przykładowo, albo trybunały jakieś arbitrażowe, zewnętrzne, właściwa egzekucja w państwie ukraińskim na przy pomocy jakiegoś traktatu handlowego, no to mogłoby się to zmienić. Tak? To jest jeden z tysięcy mechanizmów po to, żeby to wojsko wyrównywać albo nawet skrzywiać na naszą rzecz, bo no tak to działa, tak? W międzynarodowej wymianie towarowej, wymianie czy współpracy gospodarczej. No i to jest ten moment. To będzie bardzo trudne, natomiast bez tego, bez budowania pewnej synergii tu w regionie, bez uruchomienia inwestycji wspólnych, a przede wszystkim jakiegoś rodzaju współpracy czy sojuszu wojskowego, tylko nie chciałbym, bo to jest daleko idące, co mówię, to znaczy, bo to się wchodzi w ryzyko wojny z Rosją, tak? Sojusze to też jest eksport bezpieczeństwa. To nie jest tak, że korzystamy na tym, ale no musimy to skalkulować. Czy będzie nam łatwiej z Ukraińcami powstrzymać Rosję, czy samodzielnie, tak? W ramach NATO, które się też pewnie zmieni. Formuła pozostanie ogólna, natomiast wydaje mi się, że Amerykanie będą widzieli, że prawdziwe zdolności są na wschodniej flance. Zwłaszcza jeżeli Jarosław Kaczyński dotrzyma słowa i zbuduje to swoje wojsko w formule aktywnej obrony, będziemy mieli wielkie wojsko, no to będziemy zupełnie innym graczem. Jarosław Kaczyński zresztą o tym mówił, też w kontekście Niemiec akurat, nie? Że Niemcy dlatego chcą wydawać, bo się boją, że będziemy mieli coś takiego, potężniejszą armię niż oni. To są oczywiście, ale to jest bardzo daleka droga w ogóle dla Polski, tylko no pytanie jest, wiesz, no kim jesteśmy? Ja na przykład uważam, i napisałem to w swojej książce Rzeczpospolitej we wstępie, w 18 roku, wydałem ją we wrześniu 18 roku, 4 lata temu, że ten hardware, czyli wymóg, co z zewnątrz przynosi, na jakie wymagania, decyzji, ta przestrzeń państwa polskiego, której on operuje, jest większa przez to, że takie są siły tutaj, wymusza dużo wyższy poziom software'u, czyli tej klasy politycznej, która to obsługuje, elit. No i tu jest największy problem, tak? Właściwie kim chcemy być, bo też od razu odpowiem, bo dużo komentujących będzie mówić, że jesteśmy w Unii, trzymajmy się tego, tylko że Unia się zmieni. To, i to nie bez... Polska nie ma tutaj nic do rzeczy. Unia się zmieni, dlatego że widać, że Unia Europejska nie zabezpieczyła interesu wspólnotowego, jeżeli chodzi o architekturę bezpieczeństwa i to państwa czują na wschodniej flance. Unia również sobie nie radzi z energetyką, wyraźnie. Unia sobie nie poradzi z żywnością i przed Unią wielki kryzys. Poza tym nie chcemy mieć jednak sprawczości niemiecko-francuskiej, która będzie decydowała o tym, czym jest Ukraina dla Polski.
No właśnie, i tutaj dotykamy zasadniczego problemu. To znaczy, są pewne wizje przyszłej bliskiej współpracy ukraińsko-polskiej, natomiast na razie to w wymiarze gospodarczym, jak użyłeś kiedyś takiego określenia w jednej z naszych rozmów, jesteśmy landem niemieckim.
Tak.
I to się
tak,
nie zmienia. I to jest tak, intrygujące. To znaczy,
i zaraz, przepraszam cię, zaraz będziemy to odczuwać, bo Niemcy zaliczyli w tym miesiącu najgorsze wyniki wymiany towarowej od czasu zjednoczenia. Mhm. Więc będą odczuwali potężny kryzys.
No a jak oni, to i my z tego powodu, że te gospodarki są zazębione. I teraz jest problem następujący. Gospodarczo jesteśmy, tak jak powiedziałeś, jednym organizmem z Niemcami. Politycznie się tutaj to wszystko rozjeżdża. I pytanie, czy kiedy mówimy o wnioskach geopolitycznych, to jaki jest ten wniosek dla stosunków polsko-niemieckich? Czy kompletnie na dwie strony się rozjechaliśmy? Czy też może, tak jak chcą niektórzy komentatorzy, czym innym jest Ukraina dla Niemiec, czyli krajem jednak odległym, a czym innym jest ich najbliższy bufor, czyli Polska. Krótko mówiąc, Niemcy nie będą umierać za Kijów, ale za Warszawę już może. Jak ty by to widzisz?
Bardzo trudne. I trochę mi wojna zweryfikowała mój pogląd na ten temat. Nie sądziłem, że aż tak bardzo zazębiona jest perspektywa współpracy niemiecko-rosyjskiej, ona jest tak korzystna dla Niemiec. I to widać, jak struktura państwa niemieckiego no nie chce pomóc tej Ukrainie. No.
Może pacyfizm?
Nie, to jest, są interesy. Faktury, interesy, koncerny, BASF, chemia, spożycie, zużycie gazów przy produkcji samochodów niemieckich. Mhm. To są konkretne interesy. Nie? To są ścięgna i mięśnie sił strukturalnych. Plus oczywiście rola, którą Niemcy chcą odgrywać w Europie, która w przypadku wzmocnienia naszej części Europy wojskowego, znaczeniowego, naszej własnej polityki, ale też do przystąpienia w Szwecji i Finlandii do NATO i wydobycia się Ukrainy z strefy rosyjskiej, relatywnie zmniejszy znaczenie Niemiec i siłę Niemiec. I Niemcy podświadomie tego nie chcą. to jest dla nich nowa geopolityka, nowy świat, nowy układ sił i Niemcy tego nie chcą. Niemcy chcą rządzić, bo to jest wygodne. Każdy tak z nas ma i przyznajmy się przed sobą. Na tym to polega natura człowieka, taka jest. Nie chciałbym za dużo o Arystotelesie, ale no, on też był sceptyczny co do tego, że przy ludziach są partnerskie stosunki, a mówią co innego. Więc tu jest oczywiście ten dylemat, jest bardzo trudny, bo Niemcy dają nam rozwój, ale ten rozwój jest zależny. I pytanie, jak bardzo chcemy właśnie odpowiedzieć sobie, kim chcemy być za 15 lat. I też zobaczymy, co Amerykanie zrobią, bo Amerykanie nie powstrzymają konsolidacji kontynentalnej, jeżeli nie złamią karku Niemcom i na przykład nie zmienią energetyki niemieckiej, która wyraźnie, w ogóle cały model biznesowy niemiecki był oparty o tanią energię, którą dostarczają Rosjanie i to im się sypie, ale liczą chyba na to, że Ukraina dużo długo nie wytrzyma i się dogadają. No i to są prawdziwe napory. Plus jeszcze oczywiście musimy sobie powiedzieć jednej ważnej rzeczy, Piotrze, że nie jestem pewien, czy Eurazja przegrywa tą wojnę, tak? Bo wojskowo myślę, że jeżeli mamy domeny wojskowe, ekonomiczne, surowcowe, no to najgorzej idzie Rosji w domenie wojskowej, paradoksalnie.
Takie zaskoczenie.
No, ale gospodarczo nie idzie tak źle.
No, jak widzieliśmy te wskaźniki, no te sankcje wcale nie są takie dotkliwe.
Surowcowo moim zdaniem wojna wzmacnia Chiny, bo czego Chiny się bały? Chiny się bały tego, że Amerykanie będą używać dolara jako czegoś, co będzie przekonywał partnerów, żeby nie handlowali z Chinami, oraz że zablokują transport surowcowy, od których Chiny są zależne przez ocean. No to wskutek wojny Chiny mają obrócenie się na kontynent, bo Rosjanie właśnie od tego miesiąca najbardziej więcej dostarczają ropy Chinom i to w dobrej cenie i to bez dolara, więc dokonuje się dolaryzacja. W związku z tym Chińczycy nie muszą wyprodukować i sprzedać swoich towarów na rynku amerykańskim, żeby zarobić dolary, żeby kupić ropę rosyjską. Mogą wydrukować te juany. I to powoduje, że to są podwójnie zyskowni, tak? Podwójny zysk mieli. Tak jak zresztą Europejczycy mieli w przypadku surowców rosyjskich, bo deal był taki, prawda, że kupujemy tam, a oni kupują obligacje euro i jest wszystko, gra gitara, tak? I jest maszynka. Więc no, ta wojna będzie pokazywała naprawdę, jaki jest układ sił. I ja nie jestem pewien, czy Eurazja akurat nie wyjdzie na tym lepiej. I to jest pewien paradoks. A zwłaszcza wobec Europy, bo Amerykanie są surowcowo niezależni, chociaż polityka Bidena to osłabiła przez takie napięcie właśnie środowiskowe. To osłabiła. Natomiast to długa droga, no, muszę powiedzieć.
No dobrze, rozumiem, że w interesie Chińczyków jest ogólnie rzecz biorąc, żeby tu się jak najbardziej kotłowało w naszej części świata, tak? Żeby Ameryka się tu angażowała i żeby wszystkie oczy na Europę, a oni wtedy będą rosnąć.
No na pewno w interesie Chińczyków byłoby, żeby Ukraina dosyć szybko przegrała i wtedy, że Rosjanie jeszcze bardziej wzmogą za zainteresowanie Amerykanów.
Czekaj, to nie jest tak, że oni by chcieli, żeby właśnie Rosja się jak najbardziej wykrwawiła, żeby łatwiej ją zwasalizować? Że łatwiej się...
Wiesz, może masz rację, może tak być, tak? Jak ja sobie teraz myślę o tym, to chyba w interesie Chińczyków było to, żeby Rosjanie szybko zdobyli Kijów, a zatem pokazali, że wiarygodność amerykańska jest żadna, co dawałoby lewar na Tajwan i na sojuszników amerykańskich na Pacyfiku. To jednocześnie by zmusiło Amerykanów do twardej obecności w Polsce, w regionie i pchnięcia do totalnej rywalizacji, zaangażowania wojsk lądowych USA do obrania, bo Rosjanie by stanęli na granicy i my byśmy tutaj naprawdę krzyczeli do Amerykanów. I Amerykanie musieliby dać swoją wiarygodność, bo inaczej cały system by się rozpadł amerykański. I, no i wówczas Amerykanie by musieli w tej Europie się pojawić. I to w trudniejszej pozycji niż obecnie mają na Ukrainie. No i to by jeszcze większe dało. Nie tylko by stracili Amerykanie wiarygodność, ale też Chińczycy, no, mieliby wolniejsze ręce, bo Amerykanów by nie było aż tak na Pacyfiku. Tak mi się wydaje. Mało tego, po Kabulu uzyskaliby drugą klęskę. No. Kabul, Kijów, tak. Może i Warszawa, tak? A może państwa bałtyckie i Amerykanie się wycofują. Wszędzie się wycofują. I prawda, Irak, Afganistan, Ukraina. To było chyba w interesie. Poza tym nie chciałbym być postawiony przed sytuacją, że jest deglobalizacja, że się dzielą na te grupy. Że nie chciałbym być postawiony w sytuacji, że Niemcy, Francuzi, Europejczycy są zmuszani do odczepienia się od Rosji. On chciał, żeby Eurazja była cało współpracująca, bo to służy Chińczykom. Chińczycy są tak produktywni, tak lubią pracować ciężko, że im zwarcie pomaga. Interakcja, bliskość, bo w nim są, szybciej się ruszają, tak? I więcej zarabiają, budują się, uczą, kradną i tak dalej. A to rozwarcie, to rozdzielenie i może nie służyć, bo będą musieli się skupić na rynku wewnętrznym. No ale tu jest tyle zmiennych, że ciężko powiedzieć. No tak samo jest ten COVID, tak? Jest napięcia, są komunistycznej partii Chin. Trudno powiedzieć. Ostatnio nie mam bardzo radaru nastawionego w związku z wojną na Ukrainie, tymi projektami, prawda, reformą wojskowości. Nie mam radaru jak kiedyś nastawionego na Chiny. Dzisiaj w Strategy and Future poprosiłem współpracownika, żeby właśnie ocenił to, o czym to mówię, bo kilku miesięcy no nie mamy tego radaru nastawionego. No siłą rzeczy mamy wojnę w regionie, tak? Największą od II wojny światowej. Ale to jest też bardzo ważna sprawa. Ostatnio dużo o tym mówi Goldman. Louis Gough, możecie Państwo obejrzeć, mówił o tym też. Czyli jak gdyby no Goldman o tym mówił, o tych przepływach strategicznych, dosłownie w tym tygodniu. Można zobaczyć to na YouTubie. Louis Gough tak samo. Innymi słowy, no same znaki zapytania.
Same znaki zapytania. Jacku, obgadaliśmy wschodnią flankę, obgadaliśmy napięcia między wschodem a zachodem Europy. Mówiłeś o Chinach. To jeszcze na sam koniec tej części geopolitycznej lekcji, czy też wniosków z wojny na Ukrainie, no to ten największy gracz Ameryka. I tutaj mam jeszcze do Ciebie takie pytanie. W kuluarach, jak zanim szykowaliśmy się do nagrania, to zastanawialiśmy się, czy Amerykanie właściwie życzyliby sobie tego, bo czasami mam wrażenie, że chyba nie do końca, żeby Rosja została tak super pokonana, pobita, rzucona na kolano.
No i to jest kolejna kwestia, tak? Jak Amerykanie pomagają Ukraińcom, tak? Oraz czy wyrównali nam ryzyko stawkę ryzyka. Pamiętasz, nagrywaliśmy chyba nasz program w historii realnej, gdy było po przemówieniu Bidena na Zamku Królewskim w Warszawie, na dziedzińcu zamku, ja tam byłem. I wtedy tak ogólnie mówiłem, co mi się nie podobało. Teraz wiem, jakbym to nazwał. Po prostu Biden nie wyrównał stawki ryzyka Polsce i Stanom Zjednoczonym. Dlatego, że my, przypomnę, to był początek wojny, Rosjanie mogli zająć jeszcze Kijów, chociaż nie szło im tak, jak się spodziewali, a my im dostarczaliśmy pomoc. Tutaj, właśnie przez Jasionkę. I baliśmy się, że jeżeli my jesteśmy w stawce ryzyka, że tak, bo Amerykanów trochę jest, ale niedużo, broń nuklearna nie wiadomo, my sami nie mamy zdolności, ale to my dostarczamy tą broń, no to uderzą w nas, nie? Przejście graniczne, w Rzeszów. I baliśmy się, pamiętasz, te zabiegi z migami. I chodziło o to, żeby wielki hegemon pojawił się w Warszawie i powiedział, to trochę tak jak, nie wiem, jak ślub bierzesz, tak? Wyrównuje stawkę ryzyka, wyrównujemy potencjały. I wtedy uderzenie w ciebie jest uderzeniem we mnie. Ale Biden tego nie zrobił, bo samo mówienie o artykule 5 to jest za mało. Intencje nie mają znaczenia, zdolności mają znaczenie. I Amerykanie, my dlatego podświadomie chcieliśmy, żeby tu byli z żonami, dziećmi na bazach, nie? Zakładnikami trochę naszej polityki. Prawda? Fort Trump, żeby była broń nuklearna, nuclear sharing, wszystko, tak? No i Biden nie chciał wyrównać tej stawki, a jest wojna. I tak samo się martwię, bo Amerykanie dalej nie wyrównali tej stawki, dlatego że szczyt w Madrycie nie dał wojsk tutaj potężnych, tak? Nie została wyrównana stawka, jednak się boją, czyli oni na zachodzie, się boją wejścia w wojnę niekontrolowaną z Rosją w automacie, jeżeli tu stacjonują, chcą dalej mieć czas na myślenie, co zrobią, jak coś się zacznie dziać. I nie możemy się łudzić, że jest inaczej. Dlatego Kaczyński ma rację, jak powiedział, że musimy najpierw w wojnie wystąpić sami i być gotowi na to. I my w Armii Nowego Wzoru też tak zrobiliśmy. To jest oczywiste. To jest oczywiste, kto kiedykolwiek był w jakiejkolwiek innej relacji biznesowej albo ludzkiej, musiał wystawić weksel, a ktoś nie wystawia. Nie ma takich cudów. Stawka ryzyka ma znaczenie, a nie. I Amerykanie, nie ma się co dziwić, nie chcą wyrównać stawki ryzyka, bo nie po to mieszkają w Ameryce Północnej i są hegemonem, który sobie na miękkich nogach przylatuje, wpada i wypada do Kabulu, do Kijowa i do Warszawy, żeby wyrównywali stawkę ryzyka. Nie o to chodzi, ale chodzi, to jest taka gra, my ciągniemy linę, żeby wyrównali, a oni nie chcą wyrównać, tak? I to a propos intencji w polityce.
To jest rozczarowany, jesteś czytem NATO w Madrycie?
Wydaje mi się, że to jest za słaba odpowiedź na Rosję. Zwłaszcza, że mówiliśmy o tym, że to jest dopiero początek wojen napoleońskich. No a właśnie, można to byłoby naprawdę zmucić Rosjan do końca. Gdyby NATO dało broń Ukraińcom, ale nie wszystkiego teraz, po prostu karuzela marzeń i po kolei wszystkie inne systemy, nawet te haubice, nawet na kaliber 155, każda ma inny system logistyczny, śrubki nawet i tak dalej, nawet system ładowania czasami, znaczy amunicja jest inna, znaczy kaliber jest ten sam, ale nawet i tak dalej. Musi być kilka podstawowych systemów. Postawić Ukraińcom logistykę, mieć spójny plan, do czego to ma służyć i na wiele miesięcy, a nie tak tam 3 rzucą, 8, 15.
Znaczy, bo to ma takie, może czasami odnieść wrażenie, że mogliby wejść jak tajfun, prawda, nawet nie wchodząc bezpośrednio do wojny, ale chociażby przez większe dostawy i to załatwić, a jakoś tak dozują,
no bo żeby... moim zdaniem nie ma zgody między sojusznikami, czym ma być Rosja po wojnie. Dla Ukraińców, dla Polaków ma być niczym. Ma być, zostanie zmiecione wojska lądowe, ma ich nie być, generalnie mają się rozpaść.
A dla Amerykanów?
A dla Amerykanów ma być pobita, ma przestać być czynnikiem naciskającym na zachodnie limitrofy, ale ma być graczem, którego da się obrócić wobec Chin. Moim zdaniem, tak, jak samodzielnym wciąż.
Czyli to, o czym mówiliśmy w książce.
To nie jest nawet Jałta, to jest taka mniejsza wersja, bo nie chcą dać Rosjanom strefy wpływu, Amerykanie. No bo co? Znowu Merzheimer. Bo się okazało w wojnie, gdy rzuciliśmy żelazne kości, krew i żelazo, że nie są wielkim mocarstwem, więc nie są wielkim niedźwiedziem. Prawda?
Tak jest.
Znaczy, zostało to przetestowane na ringu, tak? I Amerykanie się z tego cieszą, ale chcą, żeby ten przeżył ten bokser, bo jest potrzebny moim zdaniem do rozgrywki z nami. A my byśmy chcieli, żeby nie przeżył.
No i to jest, czyli mamy rozdźwięk interesów nie tylko, to jest interesujące, między Polską, Niemcami i innymi krajami zachodniej Europy, ale również na pewnym poziomie między Polską a Ameryką.
Tak, dlatego że jest naturalne dosyć. Każdy ma rozdźwięk interesów. No, na przykład Amerykanie nie chcą tu być w pełni, tak, stałej obecności. No i być może dlatego Kaczyński chce takie wojsko. Musi sobie zdawać tylko sprawę, że jeżeli będzie mówił aktywna broń na przedpolu z elementami rajdowymi, że uderzamy na bazy logistyczne na terytorium Białorusi, to sojusznicy, zwłaszcza Niemcy, mogą uważać, że nasze wojsko jest zbyt eskalujące i artykuł 5 może nie zadziałać, bo
my będziemy stroną zaczepną.
No bo generalnie na współczesnej wojnie zatarte jest granice między pokojem a wojną. Nie wiadomo, co jest działaniem wyprzedzającym, bo jak widzimy, że naprawdę zaczną strzelać za 5 minut, a mamy możliwość wyprzedzić ich o minutę, to naciśniemy ten guzik i to jest wyprzedzające i wtedy może się okazać, że to nie artykuł 5, bo prawda, bo wojna obronna. To są bardzo złożone rzeczy, ale innymi słowy trzeba komunikować będzie sojusznikom. Poza tym, czy jesteśmy w stanie to zrobić sami, bo mi się ogólnie podoba aktywna obrona przed polem, żeby była jasność. Tylko na to wymagane jest multum pieniędzy, zmiana kultury strategicznej, i ogromna akcja dyplomatyczna na kierunku natowskim. Tak? I zmiana w ogóle formuły NATO. Znaczy zrozumienie, że NATO działa też proaktywnie. Poniżej artykułu 5 w ogóle też. Bo oni porywają, my porywamy. Oni strzelają, my strzelamy. Tak? Bez wielkiej wojny. Oni robią cyber, my robimy cyber. A nie tylko biernie.
Tak.
Tak.
Słuchaj, to w ten sposób naturalnie trochę przeszliśmy z tej części geopolitycznej do części strategiczno-wojskowej w lekcji ukraińskich. Ja odwołam się do tego, co przed chwilą napomknąłeś, bo to bardzo pobudza wyobraźnię, szczególnie widzów historii realnej, bo dużo o historii jest na naszym kanale. To znaczy, wieszczysz, że wojna na Ukrainie jest pierwszą kampanią wojenno-polońskich XXI wieku, czyli serii wojen, które podpaliły właściwie całą Europę i przetaczały się. Wielkie mocarstwa walczyły przez wiele lat o dominację na kontynencie. To co dalej w takim razie? Co po tej wojnie? Czy przewidujesz, że Polska może znaleźć się w stanie wojny? Czy my raczej szykujemy się do tego, żeby odstraszać swoimi siłami?
I to jest jedno i to samo. Na swój sposób, bo pamiętaj też, że poza wojną kinetyczną była blokada kontynentalna w czasach wojny napoleońskiej. Tak naprawdę wojna była wojną, cały okres napoleoński był wojną między Francją, dominację nad Europą, między Francją a Anglią. A reszta to były te popierdółki, pomocnicy, tak? Poszedł na wojnę z Rosją w 812, żeby wyeliminować jednego z proxies, tak? Z pomocników, jak domniemywał Napoleon, tak? Wyeliminować flankę sobie, która handlowała bezczelnie z tym. W Portugalii to samo, tak? A Wellington latał mu po peryferiach i tam rozciągał kontynentalne imperium francuskie. Więc i pieniędzmi rozciągali też, tak? I kampanią asymetryczną właśnie w Portugalii na przykład. Więc obstawiam, że będzie dużo. I Rosjanie mają całe instrumentarium. No, może być taka wojna jak na Ukrainie, może być terror, może być dezintegracja, może być inne wpływanie na sytuację bezpieczeństwa w państwach bałtyckich, w Polsce. A może być i wojna. No. Może być inna wojna manewrowa albo tylko artyleryjska. Różne rzeczy. I musimy być na to gotowi. Chyba, że Rosjanie właśnie zostaną od razu pobici w pierwszej kampanii.
Dobrze, słuchaj, ale może już w pewnym sensie są pobici. W tym sensie, że wojny napoleońskie jednak następowały jedna po drugiej, prawda, w jakimś tam krótkim czasie. Natomiast, no, czy rzeczywiście myślisz, że po takich stratach sprzętowych, jakie Rosja ma i po takich stratach jest w stanie, nie wiem, za pół roku dać się z wojny z NATO? Z Polską?
Ja nie wiem, czy z NATO, ale z nami może dać. Może dałaby radę.
A wiesz, że ta odpowiedź ma pewne implikacje.
No tak, znaczy pytanie, czy na to zadziała. No bo wiesz, no bo pytanie jest takie, załóżmy za miesiąc. Rosjanie wynegocjują pokój z Zełenskim, trochę sił przerzucą na Białoruś i zaczną szantażować Litwę, że ma eksterytorialny korytarz do obwodu kaliningradzkiego, a jak nie, to będzie wojna nuklearna. Ja nie obstawiam, że Niemcy naprawdę będą twardzi w tym, powiem ci. Myślę, że mogą zażądać od Litwy, żeby to zrobili. Niemcy lubią zresztą eksterytorialne korytarze i inne takie pomysły. Mogą naprawdę zażądać, żeby dla dobra pokoju światowego, żeby Litwini się na to zgodzili.
Niepoprawny jesteś.
I I wiesz, i będzie taka sytuacja, że wszyscy się wściekniemy oczywiście. No ale co, no ale wiem, ale, no, ale co zrobisz, Rosjano, jeżeli nie masz sił zbrojnych i nie działasz proaktywnie?
Dobrze, a te wojska niemieckie, które
i o to chodzi, że będzie strach, że Niemcy tak mówiąc, że nie wolno, nie wolno, czy naprawdę uruchomią artykuł 5. I ja się tego naprawdę obawiam, bo i na przykład nie, Rosjanie to poprą wysłaniem dwóch kompanii WDW wzdłuż tej drogi. I teraz powiem, czy to jest casus belli, czy nie? Wiesz, założy się, że będzie taka demagogia w Paryżu i w Berlinie, że nie, to jeszcze nie jest casus belli. Mówię ci, czuję, że to będzie, tak?
Dobrze, poczekaj. Tam są niemieckie wojska, czy też kontyngent pod niemieckim dowództwem na terenie Litwy. To po co oni tam siedzą? Tylko tak dla pokazu?
Wiesz co, no teraz jest takie nasycenie małe wojskiem na przestrzeń, że oni mogą być pominięci, no, można ich minąć, nie? Jak się jedzie tam. Rosjanie mogą ich minąć.
Zamkną się w bazach, tak jak Ukraińcy w 2014 na Krymie? Będą patrzyli
nie wiem.
Przez
ja szczerze mówiąc nie ufam, że Niemcy będą walczyć, tak? Po tym, co robi klasa. W ogóle jakie mają zdolności wojska niemieckie? Co mówi klasa polityczna niemiecka? Jakie są interesy strukturalne?
Tak, że te naciski
nie,
na Litwę...
Nie ufam. No i teraz jest problem. Ja mam problemy z... No, nie można ufać w polityce międzynarodowej. To zdolności proszę pokazać. Teraz ten pomysł państwa w Madrycie, że będą preasygnowane te jednostki, ale będą stacjonować w Niemczech. No przecież to jest jakiś żart. Naprawdę, jeżeli to miało uspokoić Litwinów, ja miałem nagranie dla Radia Litewskiego akurat wtedy, naprawdę ich nie uspokaja. To się tak nie da robić. To jest kolaps odstraszania. Oczywiście były dobre decyzje w Madrycie. Kwestia Finlandii, kwestia Szwecji i również 5. Korpusu w Polsce. To jest bardzo ważna decyzja.
To jest dowództwo.
Dowództwo 5. Korpusu, tak. Tak, dokładnie. Dowództwo, przepraszam, 5.
Niestety,
Korpusu.
Niestety, moglibyśmy dodać.
Niestety,
prawda?
Ale to jest dosyć ważna decyzja. Natomiast na przykład niech to nikt nie myśli, że to amerykańscy oficerowie będą dowodzić wojskiem polskim w przypadku wojny tutaj na terytorium. To jest jakieś też, bo to się pojawia w przestrzeni publicznej.
Ja obawiam się, że w przestrzeni publicznej jest inna iluzja, bardzo niebezpieczna, że polscy oficerowie będą dowodzić amerykańskim wojskiem stacjonującym w Polsce. Co, to jest dopiero naiwność.
Ja powiem tak. Ukraińcy są sami w tej wojnie, a pomaga im się tyle, ile jest w interesie tych, którzy pomagają. W tym Polacy robią tak samo. No, na przykład nie daliśmy im całego sprzętu wojskowego, tak? Nie daliśmy im wszystkich naszych pieniędzy, nie wysłaliśmy naszego wojska.
Jeszcze tego brakowało.
Nie, no ale właśnie, bo się kierujemy własnym interesem.
Tak.
A dla Amerykanów interes jest taki, a dla Francuzów interes jest taki. Jesteś sam na wojnie, a reszta pomaga zgodnie z ich interesem. I chodzi o to, żeby wypozycjonować tak sytuację, żeby to było w ich interesie. Po prostu to tak działa. I Ukraińcy są sami. Mało tego, mamy kontakt w Strategy Future z ludźmi, którzy są w wojskach ukraińskich, no, są na wojnie. I rozmawiamy z nimi i oni mówią, że no, centralnie widać, że dane wywiadowcze są albo wstrzymywane, albo Amerykanie mają bardzo duży wpływ na to, co się dzieje. A zatem no, jakie misje realizujesz? Czy jesteś spóźniony, czy zdążasz? Tak? Czy niszczysz cele blisko, czy daleko? Czy na terytorium Rosji, czy nie? I wygląda to, że Amerykanie naprawdę mają nad tym dużą kontrolę. Tak? To jest oczywiście robocza teza, na pewno na skali taktycznej. Na pewno widać to na skali strategicznej, tak? I na pewno na taktycznej. Czy operacyjnej? Może nie, ale prawda, ale taktycznie no, też ludzie widzą to, którzy są w starciach taktycznych. Więc no, to jest dosyć poważna rzecz. Chciałbym, żeby Wojsko Polskie miało inaczej, żeby samo decydowało o celach, o misjach, żeby się przygotowało na odprawa, żeby miało dane z systemu świadomość sytuacyjnej. Zresztą jeżeli Jarosław Kaczyński opowiada o tym, że mamy tak daleko, no to strzelać, to musimy mieć własny system świadomość sytuacyjnej i ten kill chain musi być szybszy niż Rosjan i zależy tylko od nas, czyli rozpoznanie, orientacja, działalność przeciwko spektrum elektromagnetycznemu, żeby Rosjanie nie zakłócali. To musi być z dronów, z innych sensorów, z wojsk specjalnych, system, szybka decyzja, przemieszczanie się, prawda, i tak dalej, po to, żeby ograniczać Rosjanom możliwości walki w kompleksie rozpoznawczo-uderzeniowym. I tutaj jest ogromna praca do wykonania. Wojna na Ukrainie tutaj pokazuje niesamowite spektrum, jakie można wykorzystać, jakie Rosjanie mają błędy, jakie popełniają, jak nie potrafią tego, nie potrafią tamtego, nie potrafią... I to jest najważniejsza lekcja.
No ale jeszcze jednej rzeczy nie wymieniłeś, co mnie dziwi jako autora książki Wojna w kosmosie, to znaczy olbrzymia część tych danych wywiadowczych, które Ukraińcy dostają od Amerykanów, jest satelit. I teraz, czy myślisz, że Polacy powinni... Zresztą tam coś przebąkuje się w jakichś polsko-francuskich projektach na tym tym polu, powinni mieć tego typu zdolności?
Oczywiście, musi mieć własne, autonomiczne zdolności z pobierania danych, z rozpoznania kosmicznego, z niskiej orbity co najmniej. Jeżeli chodzi o średnią orbitę GPS, no to musimy mieć nie tylko GPS, ale może też system, prawda, Galileo, jakąś tam, prawda, redundancję, tak, czyli zastępowalność. Gdyby Amerykanie, bo Amerykanie mają wojskowy i cywilny system GPS-a i mogą go wyłączać, przełączać. Albo na przykład Rosjanie by zniszczyli GPS amerykański, co jest możliwe przecież. To albo zagłuszyli, nie? Potrzebujemy też system, który nam przesyła i sami odbieramy. Potrzebujemy centrum dowodzenia, które odbiera, ale też mobilne, zastępowalne, zastępcze centrum dowodzenia. Musimy też, czyli musimy mieć coś, co potrafi przesyłać i odebrać i samemu to analizować i podłączyć pod pętlę decyzyjną wojską. I to musi być spięte z system, czyli cały loop jest. Cały system, który to podpina i tam są ludzie i oni decydują. Jakby jeszcze sztuczna inteligencja docelowo gdzieś pomagała nam, algorytmy, to byśmy szybsi byli. Kto jest szybszy w tej tempie operacyjnym tego poruszania się, ten wygrywa. Bo szybciej odda strzał z kraba i zabije, albo Heimarsa, i zabije to rosyjskie stanowisko, tak? To jest jak gdyby... Widzimy, przekazujemy dane, orientujemy się, co się dzieje szybko, później schodzi to do oddziałów. Czołg, żołnierz, rakieta jest tylko efektorem, nie? W systemie, w tej pętli. I kto szybciej się na tym porusza, szybciej niż Rosjanie, i jeżeli dbasz o to, żeby Rosjanie nie przecięli ci tej ciągłości przez na przykład system wojny elektromagnetycznej albo przez trafienie kinetyczne jednego z tych elementów, to wygrywasz, zabijasz szybciej niż ten. To na tym polega wojna. A żołnierze, pluton wojska jest tylko efektorem. Czołg i tak dalej. To jest zupełnie inaczej. Masa staje się problemem. Koncentracja masy staje się problemem. Koncentracja ognia jest istotna. I czasami, żeby mieć w manewrze ofensywnym koncentrację ognia, musisz czasami zebrać masę, na przykład kilka czołgów, kilkanaście czołgów. Ale to jest już ryzykowne. Manewr w ogóle w masie jest ryzykowny, bo sensory cię widzą i masz przykryte ogniem artylerii na kilkadziesiąt kilometrów. Nie mówiąc o pepekach, tak? W związku z tym poruszanie się tradycyjne, nie wiem, wojsko na przykład polskie ponoć będzie zmieniało teraz bateliony zmechanizowane i pancerne, że są za dużo mają pojazdów. Ciężko tym dowodzić i się zmieścić na drodze. No, właśnie
zostają
się i masa, i za duża logistyka. To, o czym mówiliśmy, tak?
Dobrze, to tylko, wiesz, to chciałbym trochę umiejscowić to na tle koncepcji Armii Nowego Wzoru, którą w Strategy and Future opracowaliście. Ja rozumiem, że to też jest jakiś wniosek z tej wojny, to znaczy nie, coraz mniej już mówi się o tych javelinach i tej lekkiej piechocie, która gdzieś tam głęboko na terytorium Rzeczypospolitej będzie czekała na nieprzyjaciół i strzelała z tej broni, ale sam wspomniałeś o tym, że właściwie teraz mamy możliwość, czy też mamy plany robienia takiej armii, która przy pomocy potężnej artylerii, między innymi rakietowej, będzie uderzała Rosjan jeszcze zanim oni do nas wejdą, tak?
W Armii Nowego Wzoru też jest wielokrotne zwiększenie artylerii lufowej i rakietowej. Natomiast to jest tak samo, jak gdyby znaczenie artylerii było już rozpoznane prawidłowo. Natomiast co Jarosław Kaczyński mówi, to jest strzelanie wyprzedzająco do strzelenia tyłka w podstawie operacyjnej rosyjskiej na Białorusi.
A Kaliningrad?
I też Kaliningrad oraz zdolności manewrowe do rajdów, które na przykład wyeliminują centrum dowodzenia albo daną baterię, tak? Rajdów manewrowych. A do tego trzeba logistykę, system świadomości sytuacyjnej, który w czasie rzeczywistym te cele czasami mobilne wychwytuje i je niszczymy, tak? To jest inne wojsko, absolutnie. To jest ogromny wydatek, bardzo dużo autonomii potrzebna w pętli decyzyjnej, o której mówiłem. I to są potężne zdolności ofensywne. No jeszcze gdyby... To dopytamy może Jarosława Kaczyńskiego publicznie. Jeżeli Jarosław Kaczyński jeszcze chce kupować tyle tych czołgów po to, żeby mieć zdolność do manewru ofensywnego w ogóle, takiego do projekcji siły jak Rosjanie na Kijów, z logistyką, po to, żebyśmy aż po linię Niemna-Berezyny potrafili wyłączyć z gry tę przestrzeń, żeby stamtąd nie strzelali na Polskę. W ogóle, tak? Czyli manewr z logistyką i zajmowanie. No to w ogóle dopiero będzie cyrk i będzie cała debata w Polsce na ten temat, tak? Już nie mówiąc o wystawieniu tych zdolności, ile to kosztuje i tak dalej, i w ogóle tych wszystkich implikacjach politycznych. Ale dobrze by było, żeby nasi politycy się w tej chwili dość precyzyjnie wypowiadali, jakie te mamy zdolności, bo Rosja, Amerykanie balansują i reagują nie na intencje, tylko na zdolności, które pozyskujemy. I wnikliwie się będą przyglądali, jakie wojsko my budujemy. Serio mówię, to są poważne rzeczy. To nie jest takie puste gadanie, tylko o, kupimy sobie 800 czołgów i tam Heimarsy, tak, i po prostu to coś znaczy, tak?
No dobrze, Jacku, to porozmawiajmy w takim razie o konkretach. Pamiętam, że w trakcie pisania naszej książki podobało mi się to twoje powiedzenie o młotku i gwoździu. Trochę już odszedłeś od tego, ale mówiłeś, że siły zbrojne to jest ten młotek, który musi wbić gwóźdź.
Ale to jest bardzo dobre, przypomniałeś mi teraz.
No i powiedz teraz, to jaki teraz młotek? Rozumiem, że jak rozmawialiśmy pisząc książkę, mówiliśmy o młotku, a teraz chyba po tych zapowiedziach o młocie.
No właśnie, bo to jest bardzo dobrze
mi pneumatycznym.
Zobacz, jak pisaliśmy książkę, to chodziło o siły zbrojne RP, które będą w stanie rozpocząć wojnę, nie przegrać jej w pierwszych dniach i uruchomić procedurę artykułu 5 poprzez stanie kompetentne. To, co zrobili Ukraińcy, to wyraźnie mamy w książce napisane, tak? To, co zrobili Ukraińcy, uruchamiając sumienie narodów i społeczeństw i, prawda, jakkolwiek to nazwiemy, ci politycy później tam dawali te wszystkie systemy, prawda, i wsparcie. I to był gwóźdź, który trzeba było wbić, czyli gwoździem było to, że się bronimy, doprowadzamy do uruchomienia artykułu 5, NATO się uruchamia, nie przegrywamy w Warszawie od razu. I do tego był młotek, taki. I to uważam, ja oczywiście Armia Nowego Wzoru może dyskutować. Do tego służyła. Ja uważam, że wojna ukraińska to potwierdziła, tak? Natomiast Jarosław Kaczyński wyszedł i powiedział, że gwóźdź jest inny. Ten gwóźdź nie jest gwoździem na miarę naszych ambicji i możliwości. Nasz gwóźdź musi być inny, bo my nie chcemy mieć Buczy, nie chcemy mieć, prawda, Irpienia. My nie chcemy, my jesteśmy potężnym państwem w Europie Środkowo-Wschodniej. My musimy przywalić na pół ściany, tak, żeby po prostu było tak, że i mamy na to pieniądze, jak nie, to będą obligacje, zadłużymy się, z długu będziemy to finansowali, mamy nową sytuację geopolityczną, będziemy dawali 5% PKB i tu jest taki młot, który to, co powiedziałem wcześniej, że będziemy mieli aktywną obronę. Aktywna obrona polega na tym, że jesteśmy strategicznie w defensywie, to jest prawda, strategicznie jest to defensywa, ale ona zakłada uderzanie na terytorium przeciwnika na głębokość po to, żeby eliminować jego możliwości rozwinięcia się, zamysły, rajdy, pomysły, rozstawienia artylerii, który by nam groził. Trochę tak, jak Izrael to robi. Izrael ma model aktywnej obrony. Jak widzi, że w południowym Libanie Hezbollah się spiera, to sił powietrznych tego bombardują. I też Jarosław Kaczyński powinien odpowiedzieć, jakie powinniśmy mieć siły powietrzne, bo w Izraelu, gdy armia lądowa do początku lat 80., do operacji w Libanie, miała odpowiadać za aktywną obronę i ona miała wychodzić, bombardować, niszczyć, prawda, aż pod Suez, prawda, Syrię, prawda, Kunajtra i tak dalej, to okazało się, że jej bankrutowało państwo, bo jest strasznie droga. W związku z tym wymyślili, że siły powietrzne będą takim podręcznym do wbijania gwoździ, żeby w tym elemencie wyprzedzającym, bo współczesna wojna, rakiety są takie szybkie, że musisz wyprzedzać ruchy. No i teraz jest pytanie, czy my zbudujemy takie wojsko, że będziemy wyprzedzać ruchy wobec mocarstwa nuklearnego.
No to jest ta różnica między Hezbollahem a Rosją.
No. Wobec mocarstwa nuklearnego. Będąc w kolektywnym sojuszu, gdzie musimy mieć wspólny mianownik ryzyka i Niemcom się może nie podobać, że Polacy będą lubili nad Berezyną na przykład trafić w coś, tak? I kupić takie systemy, i mieć takie zdolności. Co z artykułem 5? Jarosław Kaczyński musi dobrze przemyśleć to, co mówi, bo to oznacza, że nie wierzymy, że NATO jest systemem kolektywnej obrony, który przyjdzie nam z pomocą od razu i raczej będzie ewoluował w kierunku bilateralnych umów w ramach jeszcze takiego politycznego dealu i że Amerykanie będą wybrali, my Polacy, my Ukraińcy, tak, i tak dalej, i że będziemy mieli większą swobodę operacyjną i że nas w ogóle stać kulturowo na to, żeby mieć takie wojsko w ramach aktywnej obrony, czyli pojawia się zagrożenie, Rosjanie się rozstawiają S-300, rozstawiają się swoimi systemami Tornado i my rozstawiamy swoją artylerię i potrafimy wygrać pojedynek na salwy artyleryjskie, a jak nie to nie wystarczy, to wjeżdżamy rajdem szybkim na przykład, tak? I cofamy się. No, kurde, to jest poważna historia, to jest inna wojna niż z Armią Nowego Wzoru, prawda? Gdzie czekamy, aż na to się ruszy, wygrzymy heroicznie tam, nękamy ich w strefie nękania, ale no, to jest tańsze wojsko, tak? I jesteśmy w systemie kolektywnej obrony. To, co nam zarzucali, że my zakładamy, że NATO nie istnieje, jest to antynatowska. Nie, wręcz przeciwnie. Armia Nowego Wzoru była iście pronatowską koncepcją operacyjną, propozycją. Dużo bardziej niż to, co proponuje teraz Jarosław Kaczyński, szczerze powiedziawszy. Pomimo tego, że mi się bardziej podoba to, co Jarosław Kaczyński, po spełnieniu warunków, że mamy zdolności kulturowe, powtórzę, organizacyjne i jesteśmy w stanie uspokoić, reassure, tak? Uspokoić, czyli strategicznie uspokoić sojuszników.
Dobrze, a czy mówisz kulturowe, organizacyjne, a gospodarcze? Czy to nie jest tak, że gospodarka jest kluczowa w tej sprawie? To znaczy, czy nie zbudujemy jakiegoś rodzaju potworka, to znaczy człowieczka na cieniutkich nóżkach, no bo do tego się sprowadza siła gospodarcza państwa, który będzie dźwigał jakąś super, wiesz, ciężką zbroję, jak legionista rzymski z komiksu z Asterixa i Obelixa. No. Czy udźwigniemy po prostu coś takiego? No słuchaj, 400-500 HIMARS-ów, no przecież to są nie tylko wielkie koszta, ale...
Nie umiem cię pytać, nie wiem, czy udźwigniemy, ale pytanie jest zasadne. Dlatego, że wojsko nie może za bardzo obciążać systemu gospodarczego i społecznego kraju. To oczywiste jest. Poza tym musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd wziąć ludzi do tego wojska. Czy zmienimy model z armii, z kontraktowo-zawodowej na armię obywatelską, tak? Izrael. Nie wiem.
Bo wiesz, wtedy pojawia się niestety takie pytanie, o Boże, a co będzie, jak nie wybuchnie wojna? To znaczy, wiesz co mam na myśli, to się taki stan może trwać 10, 15, 20, 30, 40 lat i wykończy Polskę gospodarczą. Utrzymywanie takich sił zbrojnych, bo jeżeli wybuchnie wojna, no to tak już mówiąc przewrotnie, pół biedy, no bo to się przyda, prawda? Ale w sytuacji, w której będzie taki stan zawieszenia między wojną a pokojem, jakaś długa, zimna wojna, kto to sfinansuje taką olbrzymią armię?
Tak, ale teraz mamy, ogólnie modelowo masz rację, natomiast w tej chwili mamy wojnę. I mamy niedociągnięcia inwestycyjno-reformatorskie i musimy dociągnąć co najmniej. Może jak już będziemy naprawdę coś mieli, to powróćmy do tej rozmowy, czy nie jest za dużo.
No dobrze.
Bo na razie to nie mamy w ogóle. Skoda. Przy czym oczywiście trzeba zakładać, na co się szyje już ubranie, żeby nie uszyć za dużego. I to jest właśnie kwestia, o czym mówiłem, że Jarosław Kaczyński w Białymstoku opowiadał. No, a tutaj musimy się zastanowić, wojna obronna czy aktywna obrona, czy może ofensywna w ogóle. Wojna lądowa, czy też morska. No, jeżeli Finlandia i Szwecja wchodzą do NATO, no to czy my musimy mieć flotę? Już abstrahując od innych operacyjnych powodów. Również na przykład, jeżeli wybieramy model aktywnej obrony, to musimy mieć inne lotnictwo. Lotnictwo musi mieć zdolność do... W przypadku obrony nie musielibyśmy mieć dużego lotnictwa, tak? I być może bardziej byłaby kwestia utrzymania nieba, które byłoby odmówione Rosjanom, tak jak Ukraińcy teraz trochę robią, nie? Że nad frontem latają, ale nad całą Ukrainą nie latają tak za bardzo, tak? I punktowa obrona tylko kluczowych obiektów. Podczas gdyby była, musimy utrzymać zdolność do ataku na terytorium przeciwnika, to musimy zdolność utrzymania się samolotów nad terytorium przeciwnika naszym. Zdolność przełamywania systemów, supresji systemów obrony powietrznej. Więc są pytanie samoloty piątej generacji, liczba tych samolotów, cały system wczesnego ostrzegania, logistyka. Według mnie również myśliwce przewagi powietrznej są wtedy potrzebne.
No, według Kaczyński
chce mieć te...
Również, bo wspomniał o tym.
Tak. Ja spotkałem... Pamiętasz, że w 15 rozmowę naszą?
Tak, ale właśnie słuchaj, to jest
może nas
historia.
Słuchał, może...
No, no właśnie, do tego piję. Spotkałem naszego widza, którego pozdrawiam, na lotnisku w Kopenhadze. 3 dni temu i on powiedział, czy Jarosław Kaczyński oglądał wasz odcinek o myśliwcach przewagi powietrznej, bo zaczął o tym mówić, więc wiesz, tak, coś może być na rzeczy. Okej, flota. Ostatnia już sprawa, którą chciałem z tobą poruszyć. Powiedziałeś, czy w ogóle jest nam potrzebna flota. No ale dobrze, ale te niszczyciele min to jest chyba dobry pomysł, bo na wypadek, gdyby nam Rosjanie zaminowali Świnoujście, gazoport, no wiesz.
Wiem, ale dobrze. Ale niszczyciele min czy trałowce to jest coś innego jednak niż fregaty i coś innego niż wielka flota nawodna, tak? Po prostu, wiesz, wojna jest sposobem. Chciałbym, żeby twoi widzowie przyjęli to. Wojna to nie jest technika. Giap, północno-wietnamski wielki strateg, dowódca wojskowy, pokonał Francuzów, pokonał Japończyków też, tak? I pokonał Amerykanów. Przecież nie techniką wojskową. Wykorzystał porę deszczową. Wykorzystał, że są lasy na wzgórzach. Że wietnamski żołnierz szybciej chodzi niż Amerykanie. Że to, co jest przewagą teoretycznie na papierze, w folderze. Amerykanie mają ciężarówki, konie mechaniczne w tych silnikach, strasznie ciężkie, nawet czołgi mieli M48 i nie tylko. No to kosztowało ich przez tą dżunglę przejeżdżanie, a ci nie, na przykład, tak? Więc wybiera się czas, moment. Wojna jest sposobem, a nie porównaniem technologii i techniki. I wygrali tę wojnę. Poza tym obie strony mają inny punkt ciężkości. No i dlatego Giap wygrywa, dlatego Mao Tse-tung wygrał wojnę. Dlatego Hetman Czarnecki wygrywał ze Szwedami, tak? Dlatego Sobieski wygrał kampanię jesienną 1667 roku, zakończoną bitwą pod Hajcami, bo wobec ogromnej przewagi tatarsko-kozackiej, tak? To nie w tym jest metoda. Znaczy, metoda jest w sposobie. I musimy w związku z tym sobie teraz odpowiedzieć, do jakiej wojny, jakim sposobem chcemy pokonać Rosjan. Co jest ich punktem ciężkości? Już na wojnie. A nie kupimy sprzęt, a potem będziemy myśleć. Wydaje mi się, że dużo Polaków nie rozumie tego. Im się wydaje, że kupimy sprzęt, a potem się dostosowuje strategię według parametrów technicznych sprzętu. To jest absurdalne. Tak się absurdalnie tego nie robi. Już nie mówiąc o tym, że naprawdę dane techniczne z folderu nie mają się prawie często nijak do tego, co się dzieje na polu walki. I to można na przykład przytaczać ogromne nawet o naszych krabach, tak, na Ukrainie. I to też będą jeszcze na ten temat pewnie informacje. To jest... Wojna jest sposobem, jest przemyśleniem, jak podejść do kwestii takiej. Podam przykład bardzo konkretny, który też nam się przyda przy reformie. Okazało się, że na nowoczesnym, bardzo, bardzo nasyconym, bo wojna na Ukrainie jest bardzo nowoczesna, wbrew temu, co się w Polsce mówi. Jest bardzo dużo sensorów, bardzo dużo dronów, w szczególności w Donbasie. Rosjanie w pierwszej fazie pod Kijowem nie zadbali o to, bo się tak szybko poruszali, że nie skoordynowali tego wszystkiego. Tak. Nie pociągnęli artylerii, logistyki, dronów, po prostu na rympał szli trochę. Ale już w Donbasie to robią. I jest tak, jest bardzo dużo sensorów. I teraz tak, na poziomie plutonu i kompanii armia ukraińska ma jakościową przewagę. Po pierwsze dlatego, że jest armią obywatelską, a na współczesnej wojnie, gdzie jest tempo operacji, o którym mówię, jest bardzo dużo innowacji. Tu sensor. Wyślijmy prywatnego drona. Heniu, wyślij tam, niech leci. Tak? To jeżeli nie ma ścisłego rozkazodawstwa z góry, to jest dużo lepsza, bo kombinuje, tak? Kombinuje. Ma lepsze pomysły. Natomiast przy poziomu batalionu i brygady to nie działa, dlatego że od poziomu batalionu i brygady trzeba poświęcić kompanię A, żeby poniosła straty 50%, żeby zatrzymała, żeby dwie kompanie inne mogły zająć miasto i wygrać operacyjnie. I trzeba poświęcić tych z kompanii A i nie można się z nimi naradzać demokratycznie. I tu trzeba to rozeznać. Rosjanie są bardzo słabi w tym, ale są mocni ogólnie jednak w sztuce operacyjnej. I widać to, poprawili się w Donbasie na tyle, że według Brytyjczyków, pomimo tego, że często mają osobiste wyposażenie słabsze, od zwłaszcza elitarnych jednostek ukraińskich, które są tam nasycane tym sprzętem zachodnim, jest parytet strat w wojnie miejskiej. To co o czymś mówi.
Jest parytet, czyli?
Równowaga.
Tylu samo ginie Ukraińców,
tak,
co Rosjan.
Tak, tak, jest rannych. Tak.
Bo na początku to nie tak wyglądało, chociaż tak. Życie ukraińskich danych nie znamy.
Tak. Jest według Brytyjczyków, którzy są tam na froncie, jest parytet, tak? A to już coś bardzo dużo mówi, nie? Bardzo dużo mówi. Też Rosjanie się nie poddają. Poddają się do niewoli dopiero teraz, jeżeli tylko nie mają amunicji, ale nie poddają się, bo nie chcą walczyć. Nauczyli się również używać artylerii, tak? Która to artyleria. No są na przykład w taki sposób. Mają słabszą artylerię niż ta najnowocześniejsza zachodnia, tak? 155 mm na krótsze dystansy, ale jednocześnie mają ogromną przewagę masy ognia i używają też często starych kabli. Normalnie pod kopią ziemi kabli, żeby łączyć się w pętlicy. To jest bardzo trudno zniszczyć te kable.
Trzeba się podczołgać i...
Nie, no to trzeba naprawdę, zwłaszcza bronią precyzyjną. W związku z tym no, uzyskują przewagę, resilience, utrzymywalności tego systemu, pomimo, że tu wydaje się, że kable, nie? Z II wojny światowej, tak? Musimy pamiętać, że wojna jest sposobem. Wojna jest sposobem. Nie jest czystym tym, nie jest czystym pomiarem potencjału. Jeżeli na przykład Ukraińcy policzyli, że do Kijowa trzeba przejechać tyle kilometrów. T-72 w wersjach różnych spala tyle, a T-80 tyle. To im logistyki, jeżeli będziemy ciągle do nich strzelać, nawet nadmiernie, nie trafiając, oni będą ciągle zamykać łazy i grzać te silniki, to im zabraknie tego logistyki, to raptem czołg, który był świetnym pojazdem, świetnie wygląda na defiladach, w ogóle super, odpalić ten silnik, staje się strasznym ciężarem, żeby tam trzech kolesi w nim jechało i miało tym kilkadziesiąt strzałów do oddania, to trzeba tyle tego towaru zawieźć, śrubek tyle, to się ciągle psuje. Oni się boją tego czołgu, bo jest kusi do javelinów. To działa inaczej, tak? I poza tym Ukraińcy dobrze rozpoznali, że są rozmoknięte są łąki, tak? W północnej Ukrainie. Jest wczesna wiosna, przełom zimy i wiosny. I to, co było, jest to znowu wykorzystanie symetrii. To, co było wielką korzyścią czołgu, że czołg nie ma mobilności operacyjnej, bo przewozi się na lawetach czołg na duże odległości, ale ma za to mobilność taktyczną. Jest starcią, zjeżdża na pole, może sflankować, szybki manewr, ta armata szybko poruszana tymi gąsienicami, jest bardzo dobrym środkiem ogniowym. No ale oni odkryli, że tak jak giab z porą deszczową, to ci nie mogą zjeżdżać w to pole. W związku z tym się kolejkują na tych drogach. No i wystarczy im strzelić tu, jest game over, tak? Więc sposób ma znaczenie i bardzo chciałbym, żeby w polskiej debacie się to przybiło, dlatego że polska debata jest postkolonialna. Siedzimy i patrzymy, jaki F-16 ma zasięg i jakie ma rakiety i magiczne nazwy, prawda, jaki zasobnik z 6, prawda, akronymami. To tak nie działa absolutnie, tak? Wojsko w ogóle tak nie myśli w takich kategoriach. Wojsko myśli sposobem. To jest, wystarczy z wojskowymi służby czynnej porozmawiać na ten temat.
Jacku, słucham Cię i to wszystko, co mówisz, Twoje projekty, Twoje rozważania są bardzo inspirujące. Bardzo nowoczesne. Ale czasami, i to jest moje ostatnie pytanie już do ciebie, wierzysz w Rzeczpospolitą? Wierzysz w Polskę? Wierzysz, że to wszystko da się zrealizować? Wierzysz, że ta wielka reforma, ten cały wielki sprzęt, który jest zamawiany, zostanie spięty w jeden doskonale zorganizowany system i to cały projekt zakończy się sukcesem?
Uniknę odpowiedzi na to pytanie, niestety. Natomiast warto w słusznej sprawie wziąć zawody. Znaczy, wziąć udział w zawodach w słusznej sprawie. Tak bym to ujął. I poza tym, no, mamy za sobą ogromną historię i wielu takich, którzy próbowało w słusznych zawodach wystąpić, więc właściwie, no, jeżeli filozoficznie z perspektywy życia, no, lepiej wystąpić w słusznych zawodach niż w żadnych, nie? I tylko tak zjeść bułkę rano, później pójść spać. No, chyba lepiej wziąć udział w zawodach.
No, ale
jakiś
wiesz... Tam,
no, to jakiś musi być sens tego życia, nie? Centralnie.
No. Czyli co, wyciągniemy te lekcje z tej wojny, czy nie wyciągniemy? Jako państwo, jako naród?
Wydaje mi się, że jesteśmy na rozstaju. Albo wyciągniemy, i to nie muszą być takie dokładnie jak Strategy in Future mówi, żeby była jasność. I sięgniemy po coś więcej, dwa poziomy wyżej. Albo nie. I będziemy już na bardzo długo, albo na zawsze. Peryferium.
A więc Polska na rozstajach dróg.
Tak.
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Jacku, to może skorzystajmy z tego, że jesteśmy w takim pięknym miejscu i...
I do wody, tak?
Popływajmy!
Dobra.
Okej?
Okay? Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
No to Jacku, dziękuję ci bardzo w takim razie za ciekawą rozmowę, za gościnę w tym pięknym miejscu świata. Drodzy Państwo, jeżeli macie niedosyt, to więcej w naszej książce nadchodzi III wojna światowa. Przypominam, że teraz są do niej dodawane darmowe e-booki Atak na Ukrainę. Drodzy Państwo, dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Ależ to był niesamowity odcinek, nagrany naprawdę w pięknej części naszej ojczyzny. A teraz niespodzianka. Otóż podczas dzisiejszej wizyty u Jacka Bartosiaka nagraliśmy materiał dodatkowy w postaci pytań od widzów historii realnej i ten materiał puścimy już w przyszłym tygodniu. Czołem!